Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Milena Garcarek, wychowawca, i jest dzisiaj ze mną Krzysztof.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ile pan ma lat?
35.
Czyli młody człowiek. Poprosiłam pana na rozmowę, ale zanim tutaj pan przyszedł, to jeszcze zostałam poproszona, bo dzisiaj jest niedziela, zostałam poproszona na salę widzeń, po zakończonym widzeniu. Poprosiła mnie córka jednego z osadzonych, bo chciała porozmawiać. Powiedziała o tym, że tata całe życie był alkoholikiem, że nie przyjmie go do siebie do domu. Ma dwójkę dzieci i nie chce, żeby dzieci oglądały tatę w różnym stanie. Jej tatę, czyli swojego dziadka. Szukała u mnie zrozumienia i znalazła to zrozumienie. Jej tata jest osobą bezdomną. Jak stąd wyjdzie, to idzie na ulicę. Prosiła o to, żeby znaleźć mu mieszkanie socjalne lub chociaż schronisko. Ja jej też powiedziałam, że ten pan nie chce żadnej pomocy, bo już to zapowiedział od razu, jak przyjechał, że on jest wolnym człowiekiem na wolności i żyje sobie jak chce. Nie powiedział nic o alkoholu, bo tu większość, jak tutaj się znajduje, to mówi o tym, że oni nie pili. Nawet jeżeli głos wskazuje na to, że jest bardzo zmieniony pod wpływem alkoholu, nawet jeżeli wygląd na to wskazuje, nawet jeżeli na to cechy uzależnienia wskazują, że naprawdę tam było tego alkoholu bardzo dużo, to i tak większość osadzonych zaprzecza. Jak myśli pan, dlaczego zaczęłam od tego? To nie jest wymyślona historia, ale myślę, że w życiu nie ma przypadków. I to, że pana tutaj zaprosiłam, to też było... No wybrałam sobie pana. I to, że panu to opowiadam, to też nie jest bez znaczenia.
Myślę, że dlatego, bo ja to doświadczyłem. Bo mój ojciec jest alkoholikiem do tej pory. I był taki okres, gdzie od małego byliśmy bici i ja ojca widziałem trzeźwego raz do roku może. Dlatego, bo moja mama się powiesiła przez niego. Tak właśnie przez alkohol, bo nie wytrzymała. No, jakby poligon doświadczalny miałem od dziecka do późnych lat. Aż sam nie zacząłem pracować. Gdzie nie zacząłem zarabiać sam na siebie. To wszystko jakby jest powiązane, na pewno.
Jak pan tutaj przyjechał, oczywiście ma pan rację. Jak pan tutaj przyjechał i był pan w krótkim rękawku, to zauważyłam bardzo ładne tatuaże. Chociaż ja sama nie mam żadnego tatuażu i generalnie nie lubię tatuaży, ale też doceniam to, że ktoś może mieć swego rodzaju dzieło sztuki. I pan, wydaje mi się, że ma takie dzieło sztuki, ale to nie tylko dzieło sztuki, ale też pewna historia, bo tutaj nie ma przypadków chyba u pana na rękach.
To jest jakby właśnie historia życia.
Nie zawsze możesz mieć co chcesz.
Tatuaż jest zrobiony tak z głową. Rok czasu było szukane studio. Rok czasu był szukany wzór, a okazało się później, że wzoru nawet nie muszę szukać, bo wzór jest u mnie.
Choć gonisz tak, że brak ci tchu.
Wzór to jest moja rodzina, moje życie.
Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Nie, bo płyniesz dalej z każdym dniem, gdzieś, gdzie nic nie będzie już.
Tatuażysta okazał się znajomym. Tatuuje w takim stylu, który mi się podoba. A tatuaż opowiada o życiu, o tym, co mnie doświadczyło, co było, jak było.
Tatuaż zdobi twoją pierś. I w twojej głowie pełno tak.
cztery strony świata, tak żeby każdy mógł ze swojej perspektywy to zobaczyć.
Mógłby pan o tych tatuażach opowiedzieć osobom, które nie będą tego widziały, tylko słyszały, właśnie w taki sposób, żeby spróbowały sobie to wyobrazić?
No jakoś to spróbuję odwzorować. Do góry na ramieniu jest anioł stróż. Jest kobieta. Z jednej strony wychodzą jej skrzydła nad jakby całą resztą tatuażu. To jest nasz anioł stróż. Z jednej strony świata. O. Z drugiej strony świata znowu jest moja siostra bujająca się na huśtawce w lesie. Odwrócona plecami do reszty. Chodzi o to, że ona całe życie była taką naszą ala mamą. O. Cały czas była zamartwiona, cały czas jakby przejmowała się życiem. Do tej pory tak jest, nie? Że bardzo się zamartwia o wszystko. Bardzo się wszystkim przejmuje. Na pierwszym widzeniu płakała. Tak, ja mówię, no nie płacz. Głupia jesteś jaka. No to zaczęliśmy się śmiać. Pomogło. Z tyłu ręki jest moja płacząca mama, że musiała, musiała popełnić samobójstwo z racji tego, że faktycznie też depresja poporodowa, bo mój brat miał 2 miesiące wtedy. Ja miałem 2 latka, moja siostra miała 4 lata. No i jakby to wszystko, plus ojciec alkoholik, matka jego, czyli teściowa, to wszystko jakby się nawarstwiło, nie wytrzymała, nie? Na przedramieniu jest jedna wielka sowa, głowa sowy. O, to jest taka oznaka nauki, mądrości, doświadczenia. Pod sową jest facet na łódce, który odpływa. Odpływa z jakiegoś tam ala portu mini, czy spod domu, o, bardziej bym powiedział spod domu, tak? I to jest mój ojciec, który odpływa na łódce, który nas zostawia, pije dalej zamiast pomóc, a to nas, tak brzydko powiem, olewa. Do góry nad tym wszystkim jest mój brat, uśmiechnięty, z kartą w ręku, bo od dziecka zawsze lubiał grać w jakieś gry planszowe, czy gry wideo, no to dzisiaj mu zostało, ma tam jakiegoś Xboxa i do dzisiaj co weekend sobie tam lubi pograć. A ja, to jest moja ręka, nie? To jest jakby moje i mnie tam nie musi być. Taka historia życia. Rok czasu trwało działanie tego. Dużo mnóstwo bólu, ale na całe życie, także warto było się poświęcić.
Często mówi się, że w rodzinach alkoholowych, dysfunkcyjnych, dzieci wchodzą chcąc, nie chcąc w różne role, będąc dziećmi. Na przykład w rolę bohatera, czyli któreś z dzieci, najczęściej najstarsze, jest takim jakby małym dorosłym. Musi zadbać o pozostałą część rodzeństwa, o takie rzeczy, które powinni dorośli, czyli o to, żeby były zakupy zawsze zrobione, żeby lodówka była pełna, żeby pranie było zrobione, żeby było czysto w domu, żeby dzieci wiedziały, że mają pozostali członkowie rodziny, pozostałe dzieci, że mają iść do szkoły, że mają odrabiać lekcje. Czy siostra była takim bohaterem?
Tak. Do czasu śmierci babci, póki babcia żyła, czyli matka mojego ojca, po śmierci mamy, no to babcia też jakby zmieniła swoje tok myślenia i to, jak się nami opiekuje, tak? Gdy miałem 13 lat, babcia zmarła, tak? Babcia była nasza wtedy rodzina zastępcza, tak? Bo gdyby nie ona, no to by nas zabrali do domu dziecka, tak? Gdy babcia zmarła, rodziną zastępczą została moja chrzestna. Ale nawet jak babcia żyła, no to faktycznie to była siostra, tak? Czy jak na przykład ja bardzo dużo uprawiałem sportu w życiu, biegałem zawodowo, w szkole grałem w piłkę, no i miałem taki nawet wypadek kiedyś, że bardzo poważnie wybiłem sobie lewą rękę i gdyby nie siostra, no to nawet byśmy nie pojechali na pogotowie, nie? Ona pokazywała autobusy, jak byliśmy na tyle duzi, żeby już robić zakupy do domu, no to zawsze faktycznie ona nam to tłumaczyła, nie? Jej to tłumaczyli, czy znajomi, czy jej chrzestna, o, wtedy. A później ona przekazywała nam, tak? To fakt. Siostra najstarsza i trzymała pieczę nad nami.
Za chwilę coś zdarzy się. W palcach znajomy czuję chłód. Drzewa jakieś inne dziś kładą cień. się po mieście, jakby w narkotycznym śnie. Za chwilę coś zabije mnie. Czy naprawdę będzie komu żal? Czuję jakby sto milionów rąk wciągało mnie do bagna, nie ja muszę uciec stąd. Powiedz jak mam się dostać do wewnątrz? Powiedz jak mam pochwycić swą myśl?
Myśli pan, że ona miała dzieciństwo? Czy jej dzieciństwo to było już bycie takim trochę dorosłym?
Na początku miała to dzieciństwo. Nie powiem, że nie. Było trudne, tak jak u nas, ale na początku miała to dzieciństwo. Póki żyła babcia, póki żył dziadek. Ale później no to już diametralna zmiana, nie? Już trzeba było dorosnąć. Ja miałem 13 lat, to już zbierałem kamienie na jakimś tam polu u sąsiada, żeby było to 30 zł na dzień. A ona robiła co innego, czy tam pomagała gdzieś w kuchni u znajomych, czy inne takie, no bardziej damskie, że tak powiem, prace, nie?
Ale zasugerował pan też, że ona nadal się wami opiekuje.
Mhm, tak.
Że ta opiekuńczość z niej i to bycie bohaterem,
nie wyszło.
Taką osobą, która nad każdym czuwa, jest w niej cały czas.
Tak. I to jej zostało, to na pewno. Czy głupie rachunki w domu, czy remonty, wiadomo, my robimy, tak, te remonty, ja, brat, szwagier, tak, ale jakby projektowanie, czy myśl, jakby to wyglądało, to wszystko jest jej jakby zasługa, tak? No, nie powiem, że nie, bo ona jest głową rodziny. To zdecydowanie.
Myślę tak sobie, że trzeba o niej mocno pamiętać i trzeba się nią też opiekować, bo to nie jest tak, że ona nie potrzebuje tej opieki i tego, żeby odczuć, że nie zawsze musi być tym bohaterem.
Staramy się pamiętać. To każdy urodziny, czy jej dziecko, mała chrzestnica, to staramy się naprawdę pamiętać. Czy chociażby głupi remont w jej salonie fryzjerskim, no to i ja, i brat, i szwagier wzięliśmy sobie po 5 dni urlopu, tak żeby ten remont jej zrobić. Tak żeby wiedziała, że naprawdę jeżeli jest potrzeba, no to ma na kim polegać. Tak? Nikt jakby nie olewa, o brzydko mówiąc.
Pozostałe dzieci też prawdopodobnie, pozostali wy, też prawdopodobnie weszliście w jakieś role. W rodzinach alkoholowych mówi się, przynajmniej tak jest w podręcznikach, że można wejść w rolę maskotki, kozła ofiarnego czy niewidzialnego dziecka. Kozioł ofiarny to jest najczęściej no, takie dziecko, na które jest zrzucana cała wina, że nie wiem, tata pije albo mama popełniła samobójstwo przez ciebie. Albo ty się źle uczyłeś w szkole i dlatego tak było w domu. Czy był ktoś taki, kto z was pełnił taką rolę kozła, czy raczej nie?
Tak chyba nie do końca. Właśnie tak nie widzę tego, żeby ktoś konkretnie był kozłem ofiarnym.
A może był ktoś, kto był maskotką? To najczęściej jest najmłodsze dziecko w rodzinie, że jak tata przychodził pijany, to dziecko rozśmiesza, jest takim błazenkiem trochę. Rozśmiesza całe towarzystwo. Albo w ogóle próbuje odwrócić tą sytuację, która ma miejsce w rodzinie, właśnie tym, że tym śmiechem, tym, że ale słuchajcie, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bawmy się, nawet jeżeli jest smutno, to pobawmy się, bo i tak nic się nie zmieni w naszej rodzinie.
Maskotką, jakby to powiedzieć, od dziecka ja byłem takim śmieszkiem, takim, że lubiałem ze wszystkiego sobie pożartować, pośmiać się i no mam to dziś, że no zawsze na wesoło, zawsze tak pozytywnie, nie lubiałem inaczej, jak mam doła, jak mam, jestem smutny, po mnie to widać od razu. Momentalnie, albo się nie odzywam do kogoś, albo po prostu zamknę się sam w pokoju i tam siedzę. Nie ma człowieka, z którym ja nie złapię kontaktu. O. Tak można faktycznie to nazwać, że starałem się jakby to przekolorować, tą całą szarość, co była w domu, no to ja tak obracałem to jakby w kolor. Mój brat młodszy to znowu był pupilek babci, nie? Pupilek babci, a Siostra, no tak, siostra pomiędzy w sumie, nie? Tak bardziej. No dorosła osoba, nie? Od dzieciństwa. Ale to, co w książkach jest faktycznie, to nie jest, prawda? Nie jest tak.
Czyli jest trochę pomieszanie tych ról, nie?
Tak, to zdecydowanie. Nie ma czegoś takiego, że jak jest w domu źle, to nie idzie tego tak za każdym razem ubarwić. Nie ma na to najmniejszych szans. Bo jak na przykład wraca taki pijany ojciec, dwójka dzieci leży sobie jeden na jednym łóżku, drugi na drugim łóżku i nic z gruszki, nic z pietruszki, jeden dostaje w papę, drugi w papę. No i tak. No, gdzie tu miejsce na uśmiech? Nie ma miejsca.
Ciągle czuję jak miliony rąk wciągają mnie do bagna. Ja muszę uciec stąd. Powiedz, jak mam się dostać do wewnątrz? Powiedz, jak mam pochwycić swą myśl?
Wydaje mi się, że tworzycie takie rodzeństwo bardzo mogące liczyć na siebie i też silne rodzeństwo.
Poligon doświadczalny od dziecka. Ja byłem w wojsku, w marynarce wojennej i pamiętam, że jak szedłem do wojska, to taki brygadzista wtedy powiedział mi, po co ty idziesz do wojska? Ty miałeś poligon doświadczalny od samego dziecka. A on mnie zna, bo to od młodych lat, tak? To jest mój sąsiad praktycznie. No to on zna naszą historię. Jak było, jak jest, no to jego święte słowa pamiętam do dzisiaj, nie? Że no swoje trzeba przeżyć. Są dwa kierunki życia, nie? Albo się idzie w ten alkoholizm, albo w ogóle w drugą stronę, tak? Żeby tego więcej widzieć. No my na szczęście poszliśmy w drugą.
Na szczęście wszyscy, bo tak, czasami jest tak, jak to właśnie w mądrych książkach piszą, że jak jest trójka, to przynajmniej jedno pójdzie tą niewłaściwą drogą.
Nieprawda. Nieprawda. Wiadomo, nie powiem, że nikt z nas nie wypije, tak? Czy są imprezy w domu, czy wesele, czy nie wiem, urodziny sąsiada, czy na przykład gdzieś na Sylwestra pójdziemy. No to wiadomo, no wypije się tak do towarzystwa, czy coś takiego, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, na drugi dzień rano od razu, brzydko mówiąc, łoi, bo ma kaca. Nie. Ja, brat, siostra, mamy kaca, zdychamy. Wymiotujemy, zdychamy. Nie ma czegoś takiego, że jak jest od poniedziałku do piątku, no to chodzimy do pracy, trzeba wstać o 4 rano, 5 rano, o 6 rano. No to nikt nie pije, wypije się to piwo. Dziękuję.
Musisz powiedzieć mi, jak się dostać do wewnątrz, pochwycić swoją myśl. Musisz powiedzieć mi.
Na szwagra też pan trafił takiego.
Tak. Szwagier lubi imprezy, to jest mój przyjaciel, mój sąsiad. To jest, ja z nim chodziłem w podstawówkę, w przedszkole, w gimnazjum. Z nim grałem w piłkę, biegałem. Mieszkamy od siebie 50 metrów i to był mój od zawsze przyjaciel. Już nie jest, bo jest szwagrem. Znamy się od x lat, tak? I też jak jest weekend, lubi sobie wypić, lubi sobie pożartować, ale jak jest od poniedziałku do piątku czas pracy, no to nieraz się zdarzy, że nawet piwa nie wypije.
I o przemocy też nie ma mowy
nie,
w waszej
nie,
rodzinie.
Nie, Boże. Nie. On nawet nie lubi, jak się kłócimy, nie? Wiadomo, to jest rodzina, w rodzinie są kłótnie, to tego się nie uniknie, ale złego słowa na niego nie powiem.
No. Ale mówię w ogóle o przemocy w waszej trójce.
Nie. Wiadomo, sprzeczamy się, ale nigdy nie było czegoś takiego jak rękodzieło. Nie ma.
No, ale przemoc może być pod różnymi postaciami. Nawet może być też psychiczny.
Nie ma czegoś, jak w pracy, mobbingu w domu też nie ma.
No dobrze, a to w takim razie no znalazł się pan jednak tu, a nie jest pan na wolności. Czyli coś jednak nie poszło tak, jak powinno pójść.
Gubi pech. Ja nie chcę, wie pan, nie chcę też opowiadać o tym, jak to się dokładnie stało, co zrobiłem, ale głupi pech, no wiadomo, no mój też błąd, tak? Jakby to powiedzieć, jestem winny tego, co tu się stało, ale nie mam takiego bagażu złych doświadczeń z tym związanych. Także nie mam się o co bać, że jak wyjdę, że pójdę w tą złą stronę, nie ma takich najmniejszych szans, nie? O to się nie boję.
Jazda pod wpływem alkoholu.
A ja nie piłem, bo nie piłem alkoholu.
To co się stało, że pan się tu znalazł? No jazda, niech pan to nazwie.
Jazda pod wpływem narkotyków.
Narkotyków.
Tak.
To jest zwykły pech?
Nie. Jakby to powiedzieć. Brałem narkotyki ładnych kilka dni wcześniej, tak? A że nie biorę tego non-stop, bo była tam impreza. To był poniedziałek bodajże po pracy. Jechałem po znajomego. Przywiozłem go do Wrocławia. Przy nim znaleźli narkotyki. Okazało się, że był poszukiwany. A ze względu na to, że te narkotyki były w jego torbie, a torba była w moim aucie, z automatu wszyscy byliśmy brani na krew. Brakowało mi parę milimetrów, że tak mogę to nazwać miarą, bo na to nie ma jakby przelicznika. Brakowało mi parę milimetrów na to, żebym po prostu nawet nie był karany.
No, tylko panie Krzysztofie, nie można minimalizować swojej winy.
Tak, oczywiście, ja wiem, ja poczułem się do winy. Jestem tutaj i jak najbardziej, nie? No ja za to odpowiadam. Nie?
Gdyby pan kogoś zabił pod wpływem tych narkotyków.
Tak, jest kilka lat. Ładne kilka lat.
Nawet do 12 lat. Ale już nawet nie wiem, czy kwestia tych lat i tej odsiadki jest tak...
Psychiczna bardziej jest kara. To na pewno.
Psychiczna i świadomość tego, że się kogoś zabiło.
Tak, to wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Jak ja, jakby to powiedzieć, może i tak psychicznie dużo widziałem, dużo przeżyłem, doświadczyłem, niby jestem silny, ale tak prawdę mówiąc, nie. Tak prawdę mówiąc, na pewno bym to przeżył i to bardzo. No.
No, ale z jednej strony minimalizuje pan trochę to, co się stało, no bo tam parę dni wcześniej coś tam brałem.
Tak. Minimalizuje dlatego, bo nie chcę być brany za jakiegoś narkomana ćpuna, wie pani. Bo taki nie jestem.
Tak, tylko w chwili popełniania przestępstwa, tragicznego przestępstwa, gdzie się jedzie pod wpływem alkoholu, narkotyków i spowoduje się wypadek, to nie ma to już znaczenia tak wielkiego. Jakie to ma znaczenie? Czy to się zrobiło raz, czy dwa razy? To się zrobiło w tej chwili.
Dlatego ja się poczuwam do winy. No, jestem tutaj i jakby to jestem z własnej woli, bo nie uciekałem przed tym. Dostałem wezwanie, zgłosiłem się sam. Tak, no... Jakby chcę odbębnić swoje, nie? Wiem, że popełniłem błąd, którego już na pewno nie popełnię. No, nauczka dobra, faktycznie. No muszę z tym jakby żyć, muszę jakoś sobie z tym poradzić, tak?
Tak, tylko właśnie czy ta nauczka spowoduje, że nie będę sięgał po narkotyki, czy po prostu, czy będę to robił bardziej z rozwagą? Znaczy ja nie oczekuję teraz odpowiedzi od pana, bo wiadomo, że odpowiedź musi brzmieć, że nie będę w ogóle sięgał po narkotyki. Ale to jakby zostawiam to w chmurze, że tak powiem. No bo właśnie dużo w mediach słyszymy o tym, że co chwilę giną ludzie. Wczoraj czy przedwczoraj słyszeliśmy, że 6-letnia dziewczynka zginęła na pasach. Przychodziła z babcią, ze swoim bratem. Im się nic nie stało, ona zginęła na miejscu. Facet jechał z nadmierną prędkością. Każdemu z nas może się to zdarzyć. I pewnie każdemu się gdzieś tam zdarzyło. Tylko... Czy właśnie ta świadomość, że teraz mi się udało, że nic się nikomu nie stało, to ona powoduje, że to jest dla nas nauczka
tak.
I...
Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo i widzi się, ile można stracić, a straciło się mało. Straciło się mało, a ile można dużo stracić, a można stracić ogrom. Tego tutaj ludzie nie mają pojęcia, dopóki tego nie przeżyją.
Każdy dzień w więzieniu jest dniem straconym.
To dzień w więzieniu... Dzień w więzieniu nie jest aż taką dużą stratą, bo przez taką głupotę można stracić żonę, dzieci, rodzinę, pracę, środki do życia. Mogę wymieniać dalej.
No właśnie, a propos żony. Planuje pan jakiś ślub w przyszłości?
Tak.
Właśnie z tą panią, z którą teraz pan, którą pan ma?
Tak. Narzeczoną.
I jak by chciał pan, żeby ta rodzina wyglądała?
Na pewno nie tak jak moja w dzieciństwie. Na pewno normalnie. Wstajemy rano. Ja robię sobie kanapki, bo nie chcę, żeby żona musiała, wie pani, wstawać rano specjalnie po to, bo ja mam też ręce. Wstaję rano, buzi do pracy, przychodzę po pracy, albo kupujemy razem obiad, albo już obiad jest, zależy czy też żona będzie pracowała, czy nie. Na pewno dzieci, no to akurat zrozumiałe. Polska normalna rodzina. Nie żadna patologia, nie żadne tam... Wychodzimy razem na imprezy, czy gdzieś z dziećmi. Nic jakby nad wyraz, nic górnolotnego. Tylko normalna rodzina.
I tego panu z całego serca życzę.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję za ten wywiad.
Również dziękuję.
Tatuaż zdobi twoją pierś.